Popołudnie z kryminałem.
Dzień dobry, Dariusz Kapała. Dziś w audycji zapraszam m.in. do wysłuchania rozmowy z prezesem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego Mieczysławem Gocem. Na wstępie, jak zwykle, bieżące informacje. Prawomocny jest już wyrok 17 lat więzienia dla Grzegorza J., oskarżonego o zabójstwo swojej żony w Sołące. 43-letni mężczyzna odpowiadał też za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad kobietą. Sąd apelacyjny w Rzeszowie utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji. Proces toczył się z wyłączeniem jawności. Orzeczenie tak skomentował prokurator Maciej Jaskulski.
Wyrok, który zapadł, niewątpliwie stanowi wyraźny sygnał, że życie ludzkie jest najwyższą wartością, a za jego odebranie grozi surowa i nieuchronna kara.
19 sierpnia 2022 roku w Sołonce Grzegorz J. uderzył żonę trzonkiem od siekiery w głowę, a następnie zadał jej kilkanaście ciosów nożem. Zwłoki kobiety znaleziono następnego dnia. Oskarżony przyznał się do zarzucanych mu czynów. Obrońca Grzegorza J., Marcin Harasimowicz, zapowiedział zaskarżenie wyroku do Sądu Najwyższego.
Pewnie powiem to, co mówi większość obrońców w tego typu sytuacjach. Tak, złożę wniosek o uzasadnienie, zapoznam się z uzasadnieniem. Kasację najprawdopodobniej złożę. No ale to, co państwo słyszeliście wielokrotnie, zależy, co sąd napisze w uzasadnieniu. Ale ja zakładam, że ją złożę. Oskarżony się przyznał. Choćby z tych względów mówię, że o uniewinnienie na pewno walczył nie będę, ale o zmianę kary. Być może.
Zgodnie z wyrokiem oskarżony może ubiegać się o warunkowe zwolnienie z zakładu karnego po odbyciu co najmniej 14 lat kary więzienia. Ma także zapłacić zadośćuczynienie dla najbliższych ofiary oraz dla ich wspólnego małoletniego syna. Sześć lat więzienia dla mieszkanki podjarosławskiego Pruchnika za śmiertelne zranienie nożem swojego konkubenta. Sąd apelacyjny w Rzeszowie utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji i jest on już prawomocny. 19 czerwca 2024 roku podczas kłótni z 45-letnim Janem D. 38-letnia Ewelina M. ugodziła partnera nożem w okolice lewego ramienia. Wcześniej oboje pili alkohol. Sprawczyni wezwała pomoc, ale mężczyzna zmarł z powodu wykrwawienia. Sędzia Rafał Puchalski podkreślił, że pośrednią przyczyną tej tragedii było nadużywanie alkoholu.
Byli to państwo, którzy żyli w konkubinacie. Mieli kilkoro dzieci, które zostały im z uwagi właśnie na wspólne nadużywanie alkoholu. Zostały im odebrane i umieszczone w rodzinach zastępczych. Tutaj w tej sprawie ewidentną przyczyną tej tragedii był fakt wieloletniego nadużywania alkoholu. Ale nie tylko ze strony oskarżonej, ale również jej konkubenta, osoby, która w wyniku tego zdarzenia zmarła.
Ewelina M. przyznała się do winy. Ma odbywać karę więzienia w systemie terapeutycznym. Sąd orzekł wobec oskarżonej także środek zabezpieczający w postaci terapii uzależnień. Sąd rejonowy w Tarnowie przesłuchał pierwszych świadków w procesie byłego podkarpackiego posła PSL i wiceministra skarbu Jana B., oskarżonego m.in. o korupcję. W tzw. aferze podkarpackiej oskarżonych jest 13 osób, a samemu Janowi B. i pozostałym zarzucono łącznie 26 przestępstw. Prokuratura twierdzi, że były poseł przyjął łapówki, m.in. 813 tysięcy złotych, sztabki złota i nieoprocentowaną pożyczkę. Miał m.in. pośredniczyć w załatwieniu spraw dla leżajskiego przedsiębiorcy Mariana D., w tym korzystnego wyroku NSA i powołania jego córki na sędzie. Wśród oskarżonych są m.in. byli wysocy funkcjonariusze policji, urzędnicy skarbowi, samorządowcy. W całej aferze zarzuty usłyszało ponad 50 osób. Teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy z prezesem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego Mieczysławem Gocem, ekspertem z zakresu badań pisma i dokumentów.
Popołudnie z kryminałem.
Kogo skupia Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne?
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne jest towarzyszeniem naukowym, które integruje środowisko, my mówimy społeczność kryminalistyczna. Członkami Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego są zarówno przedstawiciele nauki, czyli profesorowie, pracownicy akademiccy, uniwersyteccy i innych uczelni. Są praktycy, to są głównie eksperci z laboratoriów policyjnych, no i nie tylko oczywiście laboratorium ABW, ze Straży Granicznej, również wielu emerytów mamy, ale jeszcze bardzo czynnych ekspertów i generalnie to są pasjonaci kryminalistyki, osoby, które się interesują kryminalistyką, w tym również studenci, seminarzyści zarówno z seminariów magisterskich, licencjackich, jak i doktorskich. Także no, tu przekrój jest bardzo szeroki. Są i prokuratorzy, i sędziowie, więc przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Ale generalnie skupia nas kryminalistyka, zainteresowanie kryminalistyką.
Pan obchodzi 50-lecie pracy naukowej. Dlaczego pan się zainteresował kryminalistyką?
Trochę przypadek o tym zadecydował. Będąc na studiach, no, musieliśmy dokonać wyboru seminarium magisterskiego. I całkiem przypadkiem znalazłem się na wykładzie profesora Kulickiego, który był szefem Katedry Kryminalistyki. Wykład był bardzo ciekawy. Profesor opowiadał o możliwościach m.in. badań daktyloskopijnych. Przytaczał taką, do tej pory mi utkwiła w pamięci, historię z Argentyny. Tam był taki policjant, też pasjonat kryminalistyki, pochodzenia chorwackiego, o nazwisku Włócewicz. I on był jeden z pierwszych przypadków identyfikacji osoby na podstawie śladu w linii papilarnej, śladu krwawego. Tam było zabójstwo, dokonano jakimś kamieniem, roztrzaskało głowę kobiecie sprawca i oparł się o framugę drzwi, był te ślady. I pamiętam do tej pory ten wykład i właśnie ten przypadek. No i tak sobie pomyślałem, dlaczego nie kryminalistyka. I tym sposobem zainteresowałem się kryminalistyką, no a potem to już była, konsekwencja tego była praca w rektorze wykładowcy w szkołach policyjnych, no bo tam kryminalistyka najbardziej rozwinięta w policji. No i potem dalsza kariera naukowa w tej dziedzinie.
Jak bardzo rozwinęły się techniki badawcze od czasu, jak pan zaczynał, do tego momentu?
No, bardzo się rozwinęły. Przede wszystkim no, takim kamieniem milowym w rozwoju kryminalistyki to okazała się możliwość wykorzystania badań DNA w pracy śledczej, kiedy na podstawie bardzo niewielkich śladów, mikrośladów można zidentyfikować osobę, jeżeli oczywiście mamy, albo jest zarejestrowana w bazie DNA, albo mamy materiał porównawczy, to był olbrzymi krok naprzód. Wcześniej ślady biologiczne umożliwiały tylko identyfikację grupową, więc mogliśmy powiedzieć na podstawie tego śladu, czy to mężczyzna, czy kobieta, ewentualnie jaką grupę krwi miał i tak dalej. Natomiast tutaj zupełnie na innym poziomie te możliwości wykrywcze kryminalistyki się znalazły. Jeżeli chodzi o Polskę, to również takim etapem ważnym w rozwoju kryminalistyki to były bazy kryminalistyczne, zwłaszcza AFIS, czyli automatyczna identyfikacja daktyloskopijna, ponieważ wcześniej to, żeby zidentyfikować osobę na podstawie śladów linii papilarnych, to trzeba mieć dziś no, przynajmniej 5, a najlepiej 10 odbitek linii papilarnych, co było bardzo rzadkim przypadkiem. Natomiast na podstawie mojego fragmentu można zidentyfikować osobę spośród kilku milionów zarejestrowanych kart daktyloskopijnych. No to też jest znaczący poziom. No nie mówiąc o rozwoju metod fizyko-chemicznych i tak dalej. Kryminalistyka jest takim, niektórzy mówią, że to jest taki pasożyt trochę, bo korzysta bardzo intensywnie z innych nauk, właśnie z fizyki, z chemii, z biologii. Nie, to są te dziedziny, z których kryminalistyka korzysta.
Pan jest ekspertem do spraw badań pisma, dokumentów.
Tak, w zakresie badań pisma.
A ta dziedzina jak się zmienia?
No ta dziedzina też się zmienia cały czas. My w Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym rozwijamy badania w zakresie właśnie ekspertyzy pismoznawczej, które polegają m.in. na tym, że opracowaliśmy już kilka programów komputerowych, które wspierają ekspertyzę pismoznawczą, umożliwiają ekspertowi analizę pewnych cech pisma grafometrycznych, bardzo szybką analizę, które gdyby chciał to zrobić, że tak powiem, na piechotę, to może to zrobić, ale to bardzo długotrwały proces byłby. A program umożliwia to bardzo zrobienie tego szybko. Rozwijamy również metody oceny wieku pisma, oceny kolejności zapisów na dokumencie, w tym między innymi ocenę, czy podpis był złożony in blanco, czy też był złożony prawidłowo po sporządzeniu tekstu dokumentu, bo jeżeli in blanco, no to treść mogła być sporządzana wbrew woli osoby, która składa ten podpis i wykorzystana później w celu wyłudzenia na przykład jakichś pieniędzy. Mamy przykłady weksli na wiele milionów złotych, gdzie właśnie podpisy były in blanco składane.
Rozmawiałem z prezesem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego Mieczysławem Gocem, kierownikiem pracowni kryminologii i kryminalistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dodam, że profesor Goc był m.in. dyrektorem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. To wszystko w dzisiejszej audycji, którą przygotował Dariusz Kapała. Do usłyszenia.
Popołudnie z kryminałem.